So thank you all for coming on this warm June day. This is like a Southern California day. I'm from Southern California myself.
Dziękuję Państwu za przybycie w ten ciepły dzień, który przypomina taki dzień czerwcowy, dzień w południowej Kalifornii.
My apologies for not speaking Polish.
Przepraszam, że nie mówię po polsku.
But fortunately we have expert translation.
A na szczęście mamy takiego dobrego tłumacza.
Don't be shy. Okay, what is our topic? Globalization and Eastern religions. So the first question might be, why should we talk about these two in connection with each other?
Więc nasz dzisiejszy temat to globalizacja a religie wschodu. Więc pierwsze pytanie można zadać, dlaczego wiążemy te dwa tematy i chcemy o nich mówić razem?
Of course, to say Eastern religions is to make a huge generalization. There are many, many, many varieties of religion in Asia.
Oczywiście, mówiąc o religiach wschodu, jest to takie duże uogólnienie, ponieważ w Azji jest wiele odmian, czyli rodzajów religii.
But one reason I think that's implied in having such a theme is that Eastern religion, Asian religions, seem perhaps to be in some way totally opposed to the ideology of globalization.
Ale jednym z powodów dla tego tematu jest to, że religie Azji, czy te religie, one wydają się mieć takie przeciwstawne koncepcje do globalizacji.
And yet, in reality, we see a lot of what I'm going to call accommodation or acceptance of the practical aspects of globalization by people who are would see themselves as, in some ways, traditional practitioners of some religion.
I będę też mówił o czymś, co można nazwać takim praktycznym przystosowaniem się ludzi, którzy praktykują, tak? Którzy zajmują się, who deal with globalization, or...
People practice traditional religion, they still accept a lot of what we see as globalization.
Ludzie, którzy praktykują te religie wschodu, oni pomimo tego przyjmują dużo z tej globalizacji.
Yes, they accept, but also we see different ways of what I'm going to call resistance to globalization.
Więc oni akceptują tą globalizację, ale też na wielu poziomach pojawia się pewien opór.
And there's a third principle. We have acceptance, resistance, and what I'm sort of calling agency, or the force of expanding or making globalization happen through religious traditions.
Więc są te trzy stany, czyli przyjęcie, zaakceptowanie, opór, i trzeci stan to coś, co można nazwać takim stanem pośrednim, w którym te dwa stany mogą zaistnieć jednocześnie.
So, what I thought I'll do, because this is a huge topic, how to sort of concentrate things in a short time, is first I'll give a little definition of globalization that I sort of like. Then I will talk about two different types of resistance, aside from religion, resistance to globalization. And then I'm going to talk about Hinduism and then Buddhism with respect to all of this.
Ponieważ jest to taki szeroki temat, a czasu jest to mały przedział czasu, więc najpierw będę mówił o globalizacji, podam taką swoją ulubioną definicję globalizacji. Potem będę mówił o dwóch rodzajach oporu, czy przeciwstawienia się. Potem będę mówił o hinduizmie, który przeciwstawia się globalizacji, przeciwieństwie do globalizacji.
Are you ready for a definition of globalization?
Więc czy jesteście gotowi na definicję globalizacji?
Okay, here we go. The widening. Let's go by sort of step by step. The widening.
Rozszerzenie.
The deepening.
Pogłębienie.
And the speeding up
I przyspieszenie
of worldwide interconnectedness.
Takich światowych łączy.
In all aspects of contemporary social life.
We wszystkich aspektach takiego współczesnego życia społecznego.
From the cultural to the criminal.
Od punktu kulturalnego do kryminalnego.
From the financial to the spiritual.
Od aspektu finansowego do duchowego.
Got that? Okay. That was... Anyway, everybody who studies globalization, the first thing they like to do is make a definition of it.
And każdy, kto studiuje globalizację, to pierwszą rzeczą, którą chce zrobić, to właśnie poznać definicję.
I think a general idea we can get from this, we can imagine a balloon that's blown up, but then you let the air out, the balloon shrinks.
Więc taką rzeczą, którą możemy sobie wyobrazić, to taki nadmuchany balon. Kiedy wypompujemy z niego powietrze, to on się tak zasysa i kurczy.
So everything on the surface of the balloon comes closer together.
Więc ta cała powierzchnia i wszystko, co jest na powierzchni balona, to te powierzchnie się do siebie tak zbliżają.
And everything is affected, as said here. From cultural to criminal, from financial to spiritual.
Tutaj jest taki wzajemny wpływ od finansowego, od kulturalnego, od kulturowego do kryminalnego, od finansowego aspektu do duchowego.
Now, if we had more time, I would go into discussion of globalization ideology. People who say globalization as it's taking place today is a very good thing.
Więc gdybyśmy mieli więcej czasu, to mówiłbym tutaj o ideologii globalizacji. Jak jest to powiedziane, ludzie mówią w dzisiejszych czasach, że jest to bardzo dobra rzecz.
But there's no time.
Ale nie mamy czasu.
So instead I'm going to just say a word or two about people who say globalization is not a good thing.
Więc teraz powiem parę słów o osobach, które mówią, że globalizacja nie jest dobrą rzeczą.
And so here we're talking about resistance, different kinds of, you know, naysaying, saying something is wrong with globalization.
Więc teraz będziemy mówili o takim oporze czy powstrzymywaniu się przed globalizacją, mówieniu, że coś jest nie tak w globalizacji.
Nie tak. So, first of all, we have, well, both of these are types of protectionism.
Więc obydwa są rodzajami takiej ochrony, protekcjonizmu.
Where the idea is something is threatened by globalization and that something has to be protected.
Więc idea jest taka, że globalizacja czemuś zagraża i coś należy chronić.
So one scholar has differentiated between particularist protectionism and universalist protectionism.
Więc jeden taki naukowiec, przepraszam, on rozróżnił pomiędzy takim szczegółowym protekcjonizmem i
universalist.
I takim ogólnym czy uniwersalnym. This is
scholars thrive on creating new terminology. That's part of our bread and butter.
To jest próba naukowców stworzenia takiej nowej terminologii. To jest jakby taka nieodłączna część tej pracy.
Probably if you think about these two terms with respect to Polish culture and politics, you'll find both aspects expressed in different from different people in the society.
Jeżeli tak pomyślimy o tych dwóch terminach w powiązaniu z polską kulturą, to zapewne znajdziemy te rzeczy również w polskiej polityce i
politics and
culture, whatever. Kultury. Yeah. So the particularist protectionism usually manifests in the form of nationalism, that we have to preserve our national identity against global identity.
Więc taki szczegółowy protekcjonizm, on manifestuje się w tym, że musimy zachować naszą taką indywidualną tożsamość, żeby narodowość, by ta nie zmieszała się z tą uniwersalną narodowością.
And another aspect of particularist protectionism, there's often a sense that what's being threatened is moral values, and these need to be protected.
I takim innym aspektem tego protekcjonizmu jest to, że tak naprawdę takie w stanie zagrożenia zagrożone są moralne wartości.
I'm giving a hard time to our translator. Sorry. Okay. Universalist protectionism. There's a desire to seek a more equal relationship between the global north and the global south.
Uniwersalny protekcjonizm, on stara się jakoś wypośrodkować pomiędzy tym południowym
Global North, Global South.
Między,
to make them more equal.
Globalną północą, a globalnym południem, aby wyrównać te biegunek.
Because critics of globalization have noticed that it's very much the Global North which is profiting from the whole process at the expense of the Global South.
Ponieważ krytycy zauważyli, że tak naprawdę ta globalna północ głównie się bogaci kosztem globalnego południa.
And then there's a concern for things which probably all of us would share some concern for: environmental protection, fair trade.
I oczywiście są też takie niepokoje, które my również dzielimy, takie jak ochrona środowiska, taki niewłaściwy handel,
human rights,
prawa ludzkie,
women's issues,
prawa kobiet.
And there's also a concern to promote what they call globalization from below as opposed to from above.
I jest również takie pragnienie, żeby promować globalizację od podstaw, zamiast tak oddolną, tak?
Yeah, so this is all classified as universal protectionism, and I'm mentioning these in advance so that we can think about these in relation to some aspects of Hinduism and Buddhism.
Więc teraz właśnie powiedziałam o tym uniwersalnym protekcjonizmie, tak abyśmy mogli odnieść się potem do tego, kiedy będę mówił o hinduizmie i buddyzmie.
Now, we're going to talk a little about Hinduism, and for this I'm going to go way back in time to begin.
Teraz będę mówił o hinduizmie i właśnie w tym celu cofnę się daleko w czasie.
And of course, this is a little difficult because ideally we would all be rather familiar with important features of Hinduism and then Buddhism, but perhaps we are not so familiar.
Więc to może być trochę trudne, ponieważ gdybyśmy tak naprawdę byli zaznajomieni z pewnymi zasadami hinduizmu i buddyzmu, no to nie byłoby to trudne dla nas. Być może nie jesteśmy.
But we won't worry about that.
Ale tym nie będziemy się martwić.
Also, if we had more time, I would be showing you pictures, and this would make everything much more fun. So my apologies for you just having to listen to me.
Również gdybyśmy mieli więcej czasu, to pokazałbym również jakieś tutaj zdjęcia i to by sprawiło, że to wszystko byłoby takie, byłoby bardziej kolorowe i bardziej interesujące. Także za to przepraszam.
One picture, one photo I would maybe start out showing you is of a place you may be familiar with, Angkor Wat in Cambodia.
Zacząłbym od pokazania wam takiego zdjęcia, które może znacie. To jest Angkor Wat. Angkor Wat w Kambodży.
Anyone has heard of Angkor Wat?
Ktoś z was słyszał o Angkor Wat?
No. It's a huge temple. You've heard. You know.
I've been in Cambodia.
You've been there. He's been there.
I don't been on this place, but I was in Cambodia.
Oh, you went to Cambodia and you didn't go to Angkor.
It's too dangerous.
Angkor Wat is a huge temple, which was built in the Middle Ages originally. I can't remember exactly when originally. And it was basically a Hindu king who established this place.
Angkor Wat to jest ogromna świątynia, która została wybudowana w średniowieczu przez hinduskiego króla. Tak naprawdę on ustanowił, tak, to miejsce.
My point being that Hinduism, which we associate very much with India, from early centuries of the Common Era became spread to Indonesia, all across South Asia, all the way through Indonesia.
Mm-hmm. Więc chodzi mi o to, że ten hinduizm, który tak właśnie... could you repeat?
No, I forgot. Hinduism has been spread from India all the way through South Asia, including Indonesia.
Chodzi mi o to, że hinduizm rozprzestrzenił się od Indii po południową Azję aż do Kambodży, tak?
Indonesia. Yes. Significant marker of the presence of Hinduism in Southeast Asia is a particular book. It is called the Ramayana.
Takim wyznacznikiem, czy takim dowodem na to, że ta kultura hinduistyczna była obecna w południowej Indonezji, jest obecność pewnej książki, Ramayany.
Some will say that the Ramayana is the most important epic poem in world literature.
Niektórzy mówią, że Ramayana jest jednym z najważniejszych epickich poematów w literaturze.
It's a very sad story about a king whose wife, the king is Rama, his wife is Sita. Sita becomes kidnapped from Rama.
To jest bardzo smutna historia o królu Ramie i jego żonie Sicie. I Sita zostaje porwana przez Ravanę.
And yes, przez Ravanę, exactly. Thank you. So I won't go into the details of the story, but my point here is that this story takes on local versions wherever it goes, all the way into Indonesia, where to this day it is performed with shadow puppets. And again, if we had time, I would show you pictures of Ramayana shadow puppets.
I gdziekolwiek tam Ramayana jest wystawiona, tam pojawiają się takie właśnie lokalne wersje. I w Indonezji, tak, jest taka wersja... kukiełkowa wersja z cieniami. Teatr cieni.
Now, I mentioned Rama, this king. He was considered to be an ideal king in every respect. All of his citizens were happy beyond compare under his rule.
Wspomniałem tego króla Ramę, który był takim idealnym królem. Jego obywatele byli szczęśliwi za jego rządów.
And after 14 years of exile to the forest, when he finally returns with his wife Sita, he returns to his capital Ayodhya in great triumph, and everyone is very happy.
I po 14 latach wygnania, kiedy wraca do swojego miasta Ayodhi wraz ze swoją żoną, wszyscy są bardzo szczęśliwi.
And his kingdom is to this day celebrated as Ram Raja, the kingdom of Ram, the ideal, it's the picture of an ideal kingdom where everything works right.
Jego królestwo znane jest jako Ram Raja, czyli królestwo Ramy, królestwo, w którym wszystko tak doskonale się układa.
Well, I'll get back to this very soon, but I just mention this for the time being, because what we'll see is this is going to lead to what we might call a conflict between two worldviews concerning globalization.
Wspomniałam to teraz, ale wrócimy do tego jeszcze. Wspomniałam to dlatego, że wkrótce może się pojawić pewien konflikt pomiędzy tym, co teraz powiedziałem, a tą koncepcją globalizmu.
And that conflict begins about 1,000 or 1,100 years ago with invasions coming from the northwest of India, what is now Afghanistan, of warriors who are of the Islamic persuasion.
I pojawiają się konflikty około 1100 lat temu takimi inwazjami na północno-zachodnie wybrzeże coast of India, wybrzeże Indii. Afghanistanu, i to byli najeźdźcy pochodzenia islamskiego.
And over the next few hundred years, Islam basically dominated most of India up to the time of British colonialism in the 18th century.
I przez następne setki lat ludzie tego islamskiego pochodzenia, oni prawie zdominowali Indię aż do czasu kolonii brytyjskich.
Now, you may be familiar with early history of Islam. It was very much oriented toward expansion.
Być może znacie tą wczesną historię Islamu. Ona była bardzo nastawiona na rozszerzanie się, czy ekspansję.
And here one might speak of a kind of Islamic globalization effort starting from, yes, the 10th century.
I można też mówić o takiej islamskiej...
Actually, earlier, 8th century.
Islamskiej globalizacji, która zaczynała się od 8 wieku.
Whereby we're speaking here of an Abrahamic religious tradition. Judaism, Christianity and Islam we would put together as Abrahamic traditions.
I mówimy tutaj o takich religiach abrahamskich, takich jak Abrahama, jak judaizm, chrześcijanizm i islam, to byśmy zakwalifikowali do jednej grupy.
In all three traditions, of which there is a concern about representation of divinity.
I w tych trzech tradycjach występuje coś takiego jak reprezentacja boskości.
Now, Hinduism thrives in its worship of images of divinities in temples.
Więc hinduizm, on przedstawia wizerunki Boga, czy te boskie wizerunki w świątyniach.
Where the Abrahamic traditions have all said one can make no representation of the deity, Hinduism says, why not?
Podczas gdy judaizm, chrześcijanizm powiedział, że tak naprawdę nie można zrobić żadnego, przedstawić Boga czy wystawić jego wizerunku, a hinduizm powiedział, czemu nie?
And so this is going to become a major source of conflict between two worldviews, again, both of which have a sense that their view should be globalized.
I tutaj występuje konflikt pomiędzy tymi dwoma światopoglądami i osoby z każdej z tych grup uważają, że ich pogląd powinien być takim globalnym poglądem.
Okay, very quickly, then some British history. The British went to India. They became more and more dominant of India in the 19th century.
Więc teraz taki zarys historii brytyjskiej. Brytyjczycy udali się do Indii w XIX wieku.
And when the British came, they eventually brought Christian missionaries who decided we have to spread the teachings of our understanding throughout the world.
I Brytyjczycy przywieźli ze sobą misjonarzy, chrześcijańskich misjonarzy, którzy uważali, że powinniśmy rozszerzyć to nasze zrozumienie na cały świat.
And in India, an interesting thing happened. The British brought printing presses. The British brought printing presses to India.
I Brytyjczycy
became more and more dominant. I'm afraid of India. Yeah, if you can close that, we're going to suffocate. 19th century. Maybe that'll buy in a minute. They brought presses, and what did they print? They printed Bibles. Bibles in all the major languages of India. When the British came, They eventually brought Christian missionaries who decided we have to spread the teachings of our and the understanding throughout the same time they were told. They were educating Indians, a class of Indians, to become administrators of the land for the British.
I jednocześnie tak szkolili grupę Indusów, aby ci zarządzali ziemią dla Brytyjczyków.
And in doing so, they were producing a class of people who could read English, who were educated in learning the Bible and English literature.
Więc oni jakby wyedukowali grupę Hindusów, którzy mogli czytać po angielsku również czytali Biblię.
And some of these, they were very attracted to the European culture, and others, they said, no, this is not what we want.
I niektórzy z nich byli przyciągnięci do tej zachodniej kultury, a niektórzy powiedzieli, że nie chcemy tego.
And so what did they start doing? They started making their own printing presses and printing their own Hindu literature, Sanskrit literature, Bengali, Hindi literature of Indian religious traditions, and propagating that in the same way the Christian missionaries were doing.
Więc co oni zrobili? Oni też sprowadzili prasy drukarskie i zaczęli drukować takie pisma w swoich językach, w sanskrycie czy Bengali, i zaczęli tak promować tą literaturę, tak jak robili to misjonarze chrześcijańscy.
To make a very long story very short, I'm going to jump to the 20th century and talk just a bit about Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru.
Więc teraz, żeby skrócić długą historię, przeskoczę do XX wieku i będę mówił o Mahatma Gandhi i
Nehru.
Jawaharlal Nehru.
Like that. Yes. Gandhi, I'm sure you're all familiar with, more or less. He came to be known as Mahatma. Mahatma means great soul.
Jestem pewien, że każdy z was słyszał o Gandhim. Gandhiego zaczęła nazywać Mahatmą, czyli wielką duszą.
And he is celebrated as being a major leader of the Indian nationalist movement. And what I want to point to is much of his inspiration for that came from an ancient Hindu scripture, the Bhagavad Gita.
On był takim propagatorem nacjonalizmu, ruchu indyjskiego nacjonalizmu, i swoją inspirację czerpał z książki pod tytułem Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita literally means the song of God.
Bhagavad Gita znaczy dosłownie pieśń Boga.
And it's a conversation between Arjuna and Krishna. Krishna is identified as Bhagavan or God, and he is convincing Arjuna to fight in a great battle.
I to jest rozmowa między Arjuną i Krishną. I Krishna jest tutaj zidentyfikowany jako Bóg. I Krishna namawia Arjunę, żeby walczył w bitwie.
Now the interesting thing is, there are many interesting things. One interesting thing is that Gandhi first read the Bhagavad Gita while he was in England.
Interesującą rzeczą, jedną z wielu interesujących rzeczy jest to, że Gandhi przeczytał Bhagavad Gita, kiedy był w Anglii.
He read it in an English translation.
Przeczytał ją w angielskim tłumaczeniu.
Sorry? It's a famous translation by Edwin Arnold. He was very inspired by that translation, and then he took his understanding of how to apply the teachings of this book with him back to India.
To było takie słynne tłumaczenie Edwina Arnolda, i on dzięki temu to swoje zrozumienie, jak zaaplikować nauki Bhagavad Gita, wziął ze sobą do Indii.
One Austrian scholar who also became a Hindu monk called this the pizza effect.
Jeden naukowiec z Austrii, który również stał się hinduskim mnichem, nazwał to efektem pizzy.
You all know pizza came originally from Italy, right?
Każdy wie, że pizza tak oryginalnie pochodzi z Włoch.
And then Italian immigrants in America, they developed the recipe of pizza, and eventually it came to San Francisco, and from San Francisco it eventually went back to Italy.
Więc włoscy imigranci w Stanach, oni tak zaczęli szerzyć, tak propagować te przepisy pizzy, i ona stała się bardzo słynna, i również w San Francisco doszła, to była również słynna w San Francisco, i San Francisco wróciła również do Włoch.
Anyway, the idea is that something goes out of its original place and comes back in a new form.
Chodzi o to, że coś wychodzi ze swojego pierwotnego miejsca, a potem wraca do niego w swojej w nowej formie.
But what I want to point out is how Gandhi represents a kind of resistance to globalization.
Ja chciałam tu pokazać, że Gandhi reprezentuje pewien opór względem globalizacji.
As you may know, much of the economic situation was that cotton from India was being exported to England, where it was being made into cloth in English mills, and then coming back to India, where it was being sold to the people.
Sytuacja była taka, że bawełna z Indii była transportowana do Anglii, tam była przerabiana na tkaninę, i następnie była znowu transportowana do Indii, i tam była sprzedawana.
And of course it was being sold at a profit.
Oczywiście sprzedawana była z zyskiem.
So Gandhi said, what need is there for this? We can produce our own cotton, we can also produce our own cloth.
Więc Gandhi powiedział, jaki jest z tego użytek, jeżeli możemy wytworzyć własną bawełnę, to możemy również zrobić własne materiały.
And there's a famous photograph of Gandhi sitting in prison with his chakkar, which is a spinning wheel. It's a small hand operated machine for making cotton thread.
I jest takie słynne zdjęcie, na którym Gandhi siedzi za kratkami i ma w ręku tak chakkar, czy to jest taka maszynka, urządzenie do przerabiania tej bawełny.
And so in this way he became a kind of symbol for promotion of back to the village self-sufficiency on all levels, economic, political, and so on, cultural, and we can say religious.
I w ten sposób on stał się takim liderem, czy zaczął promować taką ekonomiczną samowystarczalność z powrotem, aby wrócić z powrotem do korzeni, do wsi. Ekonomiczną czy kulturalną samowystarczalność wsi.
He actually started more than one alternative community, self-sufficient communities, first in South Africa and then in India.
On rozpoczął więcej niż jedną taką alternatywną, samowystarczalną społeczność. Jedną w południowej Afryce i drugą i jeszcze inne w Indiach.
And it's a long history how he gained momentum as a political force, which eventually people credit him for liberating India from the British in 1947.
I to jest taka wielka historia i ludzie historia, kiedy to rzeczywiście to zaczyna nabierać momentum i tak kulminuje w tym, że w 1947 po prostu jest mu przypisana zasługa za to, że Indie wyzwoliły się z tego reżimu Brytyjczyków.
Now, sadly, as you may also know, Gandhi was shot. He was assassinated soon after Indian independence.
Niestety, w taki smutny sposób był Gandhi został zastrzelony w zamachu.
The irony is that his assassin was a Hindu.
Ironią jest to, że jego zamachowcem był Hindus.
He was what we might call a fundamentalist Hindu who felt that Gandhi was threatening Hindu tradition because of his friendliness with Muslims, with those who follow Islam.
I to był taki fundamentalistyczny Hindus, który uważał, że Gandhi zagraża hinduizmowi, ponieważ przyjaźni się z ludźmi pochodzenia islamicznego.
But I want to contrast Gandhi with Nehru. Nehru became the first prime minister of India.
I chciałem teraz taki pokazać kontrast pomiędzy Gandhi a Nehru. To jest on był dobrze powiedziałam? Nehru po prostu. On był pierwszym premierem Indii.
And Nehru and Gandhi worked very closely together up to the point of independence.
I Nehru i Gandhi bardzo blisko ze sobą współpracowali do momentu niezależności.
But Nehru's idea of where India should go was very much in terms of secularization and industrialization. He would have nothing to do with Gandhi's idea of back to the village and hand spinning and all these things.
Natomiast Nehru miał taki widział, że Indie powinny iść w innym kierunku. Powinny iść w kierunku sekularyzmu czy globalizacji.
Industrialization. Yes, industrialization. Now one might say that in terms of Indian policy, economic and social policy since Gandhi has been was killed has pretty much completely dropped all of Gandhi's ideas. It has completely abandoned, left and rejected Gandhi's ideas. Okay. When Gandhi was killed, after that Nehru took office, or somewhere at the same time Nehru took office. Since that time to the present, we have pretty much forgetting of Gandhi's ideas.
Tak po prostu odpuściliśmy te, zapomnieliśmy te idee Gandhiego.
Okay, now I want to jump more to the present.
Teraz chciałbym tak powrócić do teraźniejszości.
And we have another phenomenon, and that is what's called the Indian diaspora in different parts of the world. I believe you have some people from India here in Wrocław. Not so many, but some.
Teraz chciałbym powiedzieć o innym zjawisku, to jest indyjskie, nie wiem, jak to
mówię.
Diaspora, indyjska diaspora.
Diaspora. I think in Warszawa are more Indians.
Tak, w Warszawie jest dużo więcej Hindusów.
In England, there's a city called Leicester, which has many thousands of Indians.
Yeah, w Anglii jest miasto Leicester, które ma wiele tysięcy Hindusów.
And an interesting phenomenon in the United States, where there are also several hundred thousand Indians, it's the Indian community which has the highest income of all minority groups in the United States today.
Takim ciekawym zjawiskiem jest to, że pośród tych kilkusetek tysięcy Hindusów, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, to właśnie ta mniejszość narodowa, oni mają największy przychód.
Now, what does this have to do with their religion? Some might say not very much, because they don't observe very much of their religious traditions.
I można powiedzieć, jaki to ma związek z ich religią? Cóż, być może niewiele, ponieważ oni tak nie przestrzegają tych zasad.
But it comes through in interesting ways. One is with respect to marriage.
Ale jednak w pewnych kwestiach, na przykład małżeństwo, stosują się do tego.
There are websites where Indians advertise themselves. What do you call them? Matchmaking websites or something?
Są takie strony
matrimonial, yes.
Gdzie Hindusi po prostu ogłaszają się. To są takie strony matrymonialne.
And in these matrimonial advertisements, it's interesting to see what kinds of specifications are made.
Bardzo ciekawe jest w tych ogłoszeniach matrymonialnych, jakie tam są opisy.
One thing that will be, the first thing identified will be the family name.
Pierwszą taką rzeczą, która jest tam określona, to jest imię rodowe.
So someone may say, you know, I am from an Iyer family. So for Indians, that means a lot. They understand. Iyer means South Indian Brahmin.
Więc ktoś może powiedzieć, ja jestem z rodziny Iyer. I dla Hindusa to może wiele oznaczać. To znaczy, że on jest z południowych Indii, z rodziny brahmińskiej.
Or Baniya, which means North Indian merchant.
Czy Banyan, to jest taka kasta w północnych Indiach, kasta kupców.
Very typically, the insert, or what do you call the advertisement, will say something about the color, the darkness or lightness of the skin. Usually, it will say light-skinned, because that is considered better.
More attractive. Raczej mówią, że to jest jasna skóra, ponieważ to jest takie bardziej pożądane.
And then we'll, typically there will be said, this by the way, if it's a young woman seeking a partner, the advertisement is put in by the father, not by the girl.
I to jest takie zaznaczone, że ta młoda kobieta, która szuka męża, ona sama nie wystawia tego ogłoszenia, to jej ojciec robi.
Yes. What else do they have? Oh yes, of course, they will say how much money they are earning and how much money they expect their partner to be earning.
Oni też tam wspominają o tym, ile sami zarabiają pieniędzy i ile pieniędzy powinien zarabiać ich partner.
They're quite, you know, upfront, we say, about this, quite direct.
Oni są tacy dosyć bezpośredni w tym.
They will also say whether or not they smoke or drink.
Znaczą również, czy piją i palą.
Whether or not they are vegetarian, because of course many higher caste Indians will be vegetarian, others less likely.
Zaznaczą, czy są wegetarianami, ponieważ większość osób z wyższych kast będzie.
And in the case of a young lady, it's very likely that it will say that she is mildly religious, and that's what the prospective husband wants. He doesn't want someone who's too religious. At the same time, he does want her to be somewhat religious. She should be pious, but not too religious.
Więc również przy młodej kobiecie będzie zaznaczone, że
have now come to Poland. Is that true?
Słyszałem, że filmy bollywoodzkie dotarły do Polski. Czy to prawda?
You've all seen Bollywood films?
Widzieliście te filmy?
Yeah. Truth be told. Anyone not seen a Bollywood film yet?
Czy ktoś nie widział filmu bollywoodzkiego? Będzie zaznaczone, że ona jest umiarkowana i religijna. To jest właśnie to, czego mąż chce. Nie chcę, żeby...
You haven't seen yet. Maybe you should sit. You've been missing out a bit more that way in life. Or. So Bollywood has kind of gone, yes, around the world. So this is one of the very recently the words the film Slumdog Millionaire won what was it 8 Oscars I think Oscar awards.
Mm-hmm, więc te filmy bollywoodzkie w takim krótkim czasie stały się słynne na całym świecie. Również film Slumdog niedawno bardzo dostał 8 Oscarów.
And of course, where this takes place is in Mumbai, but the style of the film, I haven't seen it yet, but as I understand, it's kind of a perfect blend of Bollywood and Hollywood. And of course, Bollywood was also inspired by Hollywood.
Nie widziałem jeszcze tego filmu, ale to wydaje się być takim idealnym połączeniem Bollywood i Hollywood, ponieważ Bollywood został też zainspirowany przez Hollywood.
Now, what many call a cultural export and from the state India, which is relevant to Hinduism, has to be mentioned, and that is yoga. Of present.
Więc to, co wiele osób nazywa takim indyjskim
Hinduism.
To jest jedno zapożyczenie z tych manifestacji tej współczesnej indyjskiej tutaj na zachodzie, to jest yoga.
There are now in every moderately major city of the world, I think, some kind of yoga center, if not several.
W każdym takim mieście na świecie jest przeważnie, przynajmniej jedno centrum jogi.
Anyone here has visited a yoga center here in
Wrocław? Ktoś z Was tutaj odwiedził centrum jogi we Wrocławiu?
Okay. I'm sure there's several here in Wrocław as well.
Jestem pewien, że tu we Wrocławiu też jest kilka takich centrów.
Yoga is also very popular now in Hong Kong.
Yoga jest również bardzo popularna obecnie w Hongkongu.
And also in what people in Hong Kong call mainland China, in the People's Republic of China, which Hong Kong is sort of part of now, but sort of separate.
I również w tej śródziemnomorskiej części Chin, czego teraz jest częścią Hong Kong, tam również jest to popularne.
That's a topic in itself. So all I can say about that now is that, again, the pizza effect is there. Yoga has gone out of India. It's now come back, and it's being sort of reformulated in so many what are called ashramas, especially in northern India, in the Himalayan foothills. And many Westerners now go to India, spend some weeks, months studying yoga there.
Więc mogę powiedzieć, że ten efekt pizzy po prostu działa. Yoga opuściła Indię, dotarła na zachód i powróciła potem do Indii w tej nowej formule. I jest także praktykują ją różne osoby, również na podgórzach Himalajów, w innych miejscach.
And the Indian government now officially promotes yoga. At least I know this is going on in China.
Indyjski rząd promuje jogę. Wiem, że ma to miejsce w Chinach.
All right, that's kind of all I want to say about Hinduism. And I'm realizing the time is flying by. It goes twice as fast when you have translation.
Więc ja tak kończę dopiero mówić o hinduizmie i tak zauważyłem, że ten czas tak biegnie dwa razy szybciej, kiedy jest tłumacz.
So, I'll try to be more brief on Buddhism.
Więc powiem, tak zawężę ten temat buddyzmu.
In terms of history, I think it's just something to be aware of how Buddhism began also in India and over centuries spread all the way across Asia, including Japan.
Więc w historii buddyzmu ważne jest być świadomym, w jaki sposób buddyzm po prostu zaistniał w Indiach i wydostał się poza Indię aż do Japonii.
And since the 19th century, because of mainly British colonialism in South Asia, Buddhism has also come to the West.
I od tego czasu brytyjskiej kolonizacji w południowych Indiach buddyzm również przybył na zachód.
In America, in the 1950s, there was an interesting phenomenon called the beatniks.
W Ameryce w 1950-tych latach było takie ciekawe zjawisko.
Beatniks.
Beatniks.
Beatniksy. Yeah?
Ginsberg.
Yeah, Allen Ginsberg, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti. Getty. These are all poets.
Ginsberg, poets?
Some others.
Osoby wymienione. To wszyscy byli poeci.
And they started a kind of what might be called mid-20th century romantic movement.
I oni rozpoczęli taki ruch romantyzmu w środku wieku.
Around the same time, some teachers of Zen Buddhism from Japan came to America.
I jednocześnie do Ameryki przybyli nauczyciele buddyzmu Zen.
And they started gathering people to lectures, and eventually centers were open for practicing Zen Buddhism.
I oni zaczęli gromadzić ludzi, dawać wykłady i ostatecznie otworzyli takie centra jogi Zen.
One of the most established of these centers is the San Francisco Zen Center.
Jednym z takich najbardziej dobrze rozwiniętych centrum jest Centrum Zen San Francisco.
Yeah, it's become a kind of icon of alternative culture in America, this particular place.
To miejsce stało się takim wizerunkiem, czy ikoną takiej alternatywnego wizerunku.
One author in the 1950s, Jack Kerouac, wrote a book called On the Road.
Jeden autor, John Kerouac.
Jack Kerouac.
Kerouac napisał książkę, what was the title?
On the Road.
Na drodze.
And it was a big success.
To był ogromny sukces.
Later he wrote another book called The Dharma Bums.
Później napisał książkę pod tytułem Bums.
Bum.
Dharma.
Bums of Dharma. What's a bum in Polish?
Bum Dharma.
Bum. Bum Dharma. Yes. In which he envisioned a sort of homeless Buddhist monks wandering around America with rucksack and just sort of ministering to the people their vision of sort of free Buddhism.
W tej książce przewidział, że po Ameryce będą podróżowali tacy bezdomni mnisi buddyjscy, którzy będą przekazywali ludziom te koncepcje jogi.
Now, in context of globalization, I want to suggest this was all an expression of resistance to commercialization, commodification in all its various forms in America.
I chciałem wspomnieć, że w kontekście globalizacji to był właśnie taki przejaw oporu wobec komercjalizacji czego już pan? Commercialization and
commodification.
Komodyfikacji. Produkcji, przepraszam.
Yeah. Now the irony here is, of course, number one, it's the way this became propagated was through the printing press, which depended on the commercial system, which you know they were rejecting.
Ironia w tym jest taka, że oni to rozprzestrzenili to poprzez te prasę, czyli drukarskie takie systemy, które tak naprawdę były przejawem komercjalizacji.
Another book, and I'm forgetting the author's name at the moment, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance.
Kolejna książka, której autora zapomniałem, tytuł to Zen.
Sztuka oporządzania motocykli.
Yes.
Sztuka jak?
Oporządzania motocykli.
Sztuka oporządzania motocykli.
Sorry, his name?
Piercing.
Thank you, yes. Piercing. Yeah, so you all know this book. It's been translated into Polish. This book was a huge success. Yeah.
Książka była bardzo ważna dla naszej generacji, pokolenia hippisów.
Did you read it?
Czytaliście ją?
Did you like? Yes. His book is a sort of travelogue and simultaneously a kind of reflection on modernity, technology, how to sort of live with the modern world in a meditative way.
I ta książka mówi o podróżach, o takim o współczesnych modernity and o technologii,
technology,
modernizacji,
yeah.
O tym, jak żyć z tym.
And of course, the title is Zen and etc., but he doesn't really talk very much about Zen Buddhism as such.
W tytule jest Zen, ale on oczywiście nie mówi zbytnio o tym buddyjskim Zen.
Another, a different approach, you might say, with respect to Buddhism, which we're all familiar with today, comes through the present, the 14th Dalai Lama.
Inne podejście do buddyzmu dostajemy dzięki Dalai Lamie.
And here, I think it's a toss-up. What is he representing? Is he representing this? Which type of protectionism is he more in favor of? Is he a kind of universalist protectionist, or is he the opposite?
It's co on tutaj reprezentuje? Który protekcjonizm? Ten uniwersalny czy ten jednostkowy?
He, as you know, he came out of Tibet to escape from the Chinese takeover of Tibet.
Jak wiecie, on wydostał się z Tybetu, aby uciec przed Chińczykami, którzy przejmowali władzę.
And he has his government, his capital in northern India.
Ma swoją stolicę w północnych Indiach.
And he has become a world figure. He travels all over the world, speaking about sort of humanitarian principles, but he also speaks about Buddhism.
I on stał się taką światową postacią, która podróżowała po świecie, dużo po świecie. I o czym on tam mówi? On mówi o takich zasadach humanitarystycznych, ale również o buddyzmie.
So he has become a kind of icon of the protection, the preservation of this ancient Tibetan Buddhist tradition.
Więc on stał się taką postacią reprezentującą ten protekcjonizm tego tybetańskiego buddyzmu.
In fact, he is considered to be an incarnation of Avalokiteshvara, a bodhisattva of compassion.
I on jest też uważany za taką inkarnację Avalokiteshvary, czy takiej inkarnacji współczucia.
And this is talk about strange twists of tradition and globalization. The Chinese government is now insisting that the next Dalai Lama will be selected by the Chinese government.
I tutaj ten chiński rząd, on nalega, żeby został wybrany kolejny chiński Dalai Lama. Więc tutaj
kolejny Dalai Lama będzie wybrany przez chiński rząd.
Tak, kolejny Dalai Lama.
There's a traditional system by which the incumbent Dalai Lama is selected or identified.
Jest taki tradycyjny system, który wybiera kolejnego Dalai Lama.
And there's a nice film about that called Kundun, which shows how the present Dalai Lama was found. It's understood. He's already the Dalai Lama. He just has to be found.
Więc jest taki film o tytule Kundun.
Kundun, yeah.
I on pokazuje, jak jest wybierany ten Dalai Lama. Jest takie zrozumienie, że ten Dalai Lama
an icon of something which stands against whatever is happening to
Dalai Lama. Już gdzieś jest, to musi zostać odnaleziony.
In any case.
Więc czy on jest po jednej stronie protekcjonizmu, czy po tej drugiej? On wydaje się, że stoi za wszystkim, tak za każdą rzeczą, która ma teraz miejsce.
Finally, with regard to Buddhism, I will so mention what the present Dalai Lama might be said to represent this particularist protectionism. On the other side, he also represents is now called in so many aspects of universal Buddhism.
I jeszcze mówiąc o buddyzmie, wspomnę o czymś, co nazywamy
protectionism.
I ten obecny Dalai Lama, on można powiedzieć, że on tak podąża za tym
Buddhism.
Jednostkowym protekcjonizmem, czy też uniwersalnym. Taki zaangażowany
So is he one? Is he the
Buddhist?
Yeah, because typically Buddhist monks are thought to be disengaged from the world.
Ponieważ uważa się, że ci buddyści, oni są nie są zaangażowani w tym świecie.
They live in monasteries and they chant mantras and they meditate and they go door to door and they beg alms. That's the typical image.
Żyją w klasztorach, chodzą od drzwi do drzwi i proszą o jałmużnę. Taki jest wizerunek tych osób.
But in recent decades, engaged Buddhists say, no, now it is time to become engaged in the world for higher purposes.
Ale w ostatnich latach ci właśnie buddyści powiedzieli, że nie. Teraz jest taki powód, żeby zaangażować się w tym świecie dla wyższych celów.
And I remember in dare I say, the late 60s, early 70s, coming in the news about Buddhist monks in Vietnam self-incinerating themselves in protest of American presence in Vietnam.
Pamiętam taką wiadomość, która pojawiła się w późnych 60-tych latach, czy też na początku lat 70-tych. Wspominała o tym, że, o tym, że buddyjscy mnisi, oni zaangażowali się w taki protest, że oni byli, że znaleźli się w Wietnamie i tam...
Whoops. Battery tam, went dead.
Propagowali obecność Ameryki, Amerykanów w Wietnamie.
Nie propagowali, nie, nie. Przeciwko inwazji w Wietnamie amerykańskiej i dokonali samospalenia.
Yeah, we're getting it all together. So that was one sort of type of engaged Buddhism. Another we've seen in very recent months in Myanmar, formerly called Burma.
I to była jedna z form tego zaangażowania. Inną widzieliśmy ostatnio w Myanmar, czyli w Birmie.
Myanmar.
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 Burma. Where we've seen on television how Buddhist monks have gone out to have demonstrations and to confront the police of the present regime.
Tam widzieliśmy, że buddyjscy mnisi, oni wyszli na ulicę i tak skonfrontowali się z reżimem.
The present government. And also in Tibet, we've seen that also on television, become very active. I just want to mention one figure who's become very well known in the context of engaged Buddhism is Thich Nhat Hanh, who is a writer extensively published in, I'm sure also in Polish. Again, I think this phenomenon and these people are representing a resistance to globalization, but in different forms, with different sides to it.
Więc te osoby, one reprezentują taką, przeciwstawiają się globalizacji, ale w różnych formach i z różnych stron.
Okay, that's my little bit on Buddhism. Now I just want to wrap things up, and then maybe someone has a question we can try to discuss.
Więc to było z mojej strony na temat buddyzmu. Teraz tak trochę to podsumuję i przyjmę pytania, jeżeli się
A big topic in some circles in recent years has been human rights.
Prawa ludzkie były takim głośnym tematem w niektórych kręgach osób.
There is a document developed by the United Nations called the Universal Declaration of Human Rights.
Jest taki dokument w Narodach Zjednoczonych, który nazywa się Deklaracja Praw Ludzkich.
And what I want to suggest is that for thinking of globalization and thinking about religion and especially Asian religions, this is an interesting context in which to think about these.
To jest taki interesujący kontekst, w którym możemy myśleć o globalizacji i o religiach, a w szczególności o religiach wschodu.
One organization based in Canada in recent years developed a Universal Declaration of Human Rights by the world's religions. It was a response to the document of the United Nations.
Jedna taka instytucja w Kanadzie, ona wystosowała uniwersalną deklarację praw ludzkich w odpowiedzi na tą deklarację Stanów Zjednoczonych. Na
document as not respecting. And basically what they did was to take each of the, I think it's 33 points of the first document, and they added something to each of these points. And many people, you know, a right to food, shelter, protested their education and religious perspectives.
This document
means the United Nations
document, not respect.
So what this document of the religions does, it says basically everyone in the world has a right to dot dot dot. Not fill in. So that's a whole. And then another topic we can align. The dark, and you know, a right to food, shelter, education, non-reduction, and so on. Religion says. And we're just touching it. And everyone in the world has a response. I just want to sort of leave you with ability to ensure that others have questions that one could think of, enough to eat, a place to sleep, and in relation to Asian religion and work and what we've talked protection about and so on, globalization.
I ten dokument o religii mówi, żeby się teraz i inni mają odpowiedź, żebyście mogli pomyśleć na temat pytań w odniesieniu do globalizacji i do religii wschodu.
One thing, you know, what to watch for when we see the news and we see something happening with respect to globalization and some religious tradition. One I've suggested is these three sort of themes. One is agency, which we didn't talk so much about. One is acceptance, and one is resistance. And another I would say has to do with community building. I think it can be argued that as human beings we need to feel part of community. And one thing that people argue who talk about globalization is the sort of breakdown or corrosion of community. And so one might see religion as one way, a medium or a basis by which people are creating community. And then it becomes a question, do we have one community of, you know, one religion here, another of another religion here, and do they have to fight? Some would say, well, that is unfortunately the tendency, and therefore the solution is secularization. But others would say, well, what we see today is a reaction to secularization by many religious people. So how is all of this crystallizing as time goes on. That is what we can watch. That is one thing that we can be watching for. And that's... Oh, one more thing. Another thing we can be aware of, if you're not already, is a globalizing effort at what some call interreligious or interfaith dialogue.
Jeszcze jedną rzecz, na którą możemy być tak, której możemy być świadomi, jeżeli jeszcze nie jesteśmy, to taki globalny wysiłek ku dialogowi międzyreligijnemu.
There was a conference in Chicago in 1893 called the Parliament of the World's Religions.
W 1893 była taka konferencja w Chicago zatytułowana Konferencja Międzyreligijna.
After some decades, that has been revived, and now every 5 years in a different city in the world, they have that conference, and several thousand people come.
Po jakimś czasie to znowu wznowiono tę konferencję i teraz co 5 lat są one wznawiane w różnych miastach.
That's only one of many, many initiatives. One is called the United Religions Initiative.
To jest jedna z wielu takich inicjatyw. Jedna jest nazwana Inicjatywą Narodów Zjednoczonych.
In which people...
Religii Zjednoczonych.
In which people of different religious traditions.
W Ameryce są jeszcze inne grupy, które robią coś, aby zachować czy.
Are coming together with the conviction that it is possible to cross the boundaries and to create greater communities based on faith.
I tam spotykają się ludzie z różnych religii, którzy uważają, że można przekroczyć te granice. I stworzyć społeczność na szerszą społeczność w oparciu o wiarę.
Another movement, sort of groundswell, I would say, is happening, maybe based in America, but it's going elsewhere, and that is an effort by faith groups, religious groups, to do something about preserving the environment. Some aspects of what's probably a topic we could have a whole semester course about. I hope you got some idea that's stimulating. And maybe someone has a question.
To jest taki zarys or... tematu, który moglibyśmy rozwinąć w całe zajęcia na cały semestr. I mam nadzieję, że to było dla Was stymulujące, więc może ktoś z Was ma jakieś pytania dotyczące tego.
Or a comment.
Czy jakieś komentarze.
So as sort of one force of globalization is kind of trashing the environment, another effort, another force, which is, I know it's also a warm afternoon, Christian, but crystallizing through, you know, knowledge. Some of you are journalism students, I understand, and whatever else, and some are international something students.
It
is working to read that. Social relations. Oh, international relations. Oh, okay.
Good.
Right. So, yes, sir.
I have a question.
So that's a sketch.
Today, globalization has its roots in the West countries, especially in America. This is even called Americanization.
Or McDonaldization.
Yes. Yeah. So you mentioned that previously the India was also the root or source of globalization, and it its culture was spreading in east southeast direction up to the Indonesia.
You want to translate so far?
Tutaj no widać, że współczesna globalizacja ma taki ma swoje źródło w krajach zachodnich, szczególnie w Ameryce, no dlatego nazywana jest nawet jest to taka amerykanizacja. A tutaj właśnie profesor wspomniał, że poprzednio Indie były takim źródłem globalizacji, która rozprzestrzeniała się w kierunku południowo-zachodnim aż do Indonezji. So my question is how far it was spread, because we see that European languages are affected by because this is of course
we know Indo-European languages.
That are very similar to the Sanskrit old Indian language. So can we estimate it was a global culture or how far this Indian globalization was spread? This is my question. Ponieważ widzimy, że nasze na przykład języki europejskie, większość języków europejskich jest bardzo podobna do starego języka Indii, sanskrytu. Więc moje pytanie jest, czy możemy oszacować, jak daleko globalizacja w Indii rozprzestrzeniła się na cały świat?
First point is, I'm not an historian of ancient globalization, so I can't speak very authoritatively. There's a lot of speculation in this direction.
Przede wszystkim nie jestem historykiem tej starożytnej globalizacji, więc tutaj nie mogę być taki autorytatywny.
There's a lot of speculation about these things. I think one thing everyone seems to agree, sort of hardcore historians, is that a lot more interaction, especially through trade, was going on in ancient times than was thought recently.
Większość historyków zgadza się z tym, że w tych czasach starożytnych miało miejsce dużo więcej takich kontaktów handlowych niż tak naprawdę się uważa.
It is a favored idea among many Hindus, especially those who identify themselves with Hindu nationalism of one sort or another, that India is the cradle of civilization, that basically it was spread all over the world, and so on.
I wielu takich Hindusów, którzy tak naprawdę podążają za tym hinduskim nacjonalizmem, oni uważają, że Indie były takim zarodkiem, z którego cała kultura